Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, Czesław ze Szczecina. Chciałbym prosić Radio Szczecin o interwencję u policji na cyklistów. Rowerzyści rano około godziny 7 jeżdżą rowerami, które nie mają oświetlenia ani z tyłu, ani z przodu. Wyjeżdżają na pasach szybciutko, szczególnie to jest na Wojska Polskiego przy jednostce. Przejeżdżają na przejściu dla pieszych, jak również na Wojska Polskiego czy Bysteńskiego. Oni są nieoświetleni, nie widać ich i samochody niekiedy gwałtownie hamują. To może doprowadzić do wypadku. Już nie chodzi o rowerzystów, bo oni nie szanują swojego życia, a nie chociaż szanują innych. I bardzo bym prosił o interwencję. Dziękuję.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Rowerzyści i kierowcy, uważajcie na drogach. Rowerzyści, zadbajcie o to, żebyście byli widoczni, a kierowcy, noga z gazu przy tych warunkach, jakie są teraz rano i wieczorem, ale także w ciągu dnia. Chłód nadszedł, dlatego witamy gorąco. Mariusz Tałajkowski przy konsolecie, Sławek Orlik już przy telefonie, Janusz Wilczyński to ja. Poniedziałek, 19 listopada 2018 roku, czujny 510, 37, 32. To jest ten czynny 24 godziny na dobę. Drugi numer przy nim, Sławek, 510, 37, 36, mail czas reakcji @radioszczecin.pl. Dzisiaj krótka, ale jakże wzruszająca relacja z bardzo wzruszającej, drobnej uroczystości, takiej bardzo rodzinnej, nieoficjalnej. Mianowicie pani Danuta i pan Tadeusz odebrali w imieniu syna Grzegorza, właściwie swoim własnym, bo to rodzinna pamiątka będzie, od powstańca warszawskiego Bogusława Borysowicza wielką ilustrowaną encyklopedię powstania warszawskiego. Wylicytowali wspólnie za te 7 tomów, nie 700 zł, jak była proponowana cena, tylko 2000 zł. I o tym także. Tak jak Anna Rabska-Szmajdzińska mówiła, będziemy również rozmawiali na temat kar dla właścicieli, którzy chodzą z psami bez smyczy. Kary są teraz wyższe, drakońskie, 5000 zł w przypadku, gdy posiadamy psa raz uznanych za niebezpieczne, widniejącej na stosownej liście. No i będzie także 1000 zł dla pozostałych, którzy psa bez smyczy prowadzają. Dotąd było to 250 zł. O tym będziemy rozmawiać tuż po 12.30, a wcześniej zapytamy, co z wielkimi świetlnymi tablicami zarządzania ruchem, które są czarne i nie działają. Jak długo jeszcze? Trwa to już dobrych kilka dni, jeżeli nie ponad tydzień. O tym nasz program. Oczywiście będą też drobniejsze, ale jakże ważne sprawy. Teraz wróćmy do oświetlenia samochodowego, o jeździe na światłach LED-owych chociażby w dzień, a także o innych wnioskach po naszej audycji, kiedy rozmawialiśmy zarówno z policją, jak i ze specjalistą do spraw ruchu o znaczeniu świateł właśnie kiedy jest taka jesienna szarówka. Przypominamy, że światła dzienne służą do jazdy za dnia w dobrej widoczności powietrza. Jeżeli ta widoczność się pogarsza, należy włączyć światła mijania chociażby, a jeżeli jest mgła, oczywiście zachowując rozsądek i pamiętając o przepisach, również światła przeciwmgłowe. Posłuchajmy komentarzy.
Dzień dobry, Krzysztof ze Stargardu. Nawet zauważyłem, jak była ostatnio mgła, ciemno rano, ludzie jeżdżą na tych LEDach, nawet samochody, które są automatycznie ustawione światła do jazdy dziennej, oni nawet nie włączą tych świateł swoich, żeby byli widoczni. W ogóle ich nie widać, jak się za nimi jedzie, bo jest mgła, ciemno rano. Wieczorem to samo. I myślą, że jest fajnie, bo oni sobie jadą na tych swoich przednich LEDach. Te LEDy to też jest jakiś katorga. Przez cały dzień na światach jeździmy non-stop. W czym problem? Chcą zaoszczędzić 0,002 paliwa?
No właśnie, oszczędności naprawdę, naprawdę żadne. A teraz przesiadamy się do samochodów ciężarowych.
Dzień dobry, Michał z tej strony. Jestem kierowcą zawodowym, jeżdżę akurat najnowszym Volvem ciężarowym. Ten samochód, który ja posiadam, ma światła, automatycznie po prostu mu się włączają. To znaczy, jeśli jest jasno, jadę na światłach mijania, natomiast gdy robi się ciemniej troszeczkę, czy wjadę do tunelu, automatycznie zapalają mi się światła drogowe. Więc jest to nieprawda i nie wszyscy wiedzą, że tak właśnie przy tych samochodach się robi. Dziękuję.
Marek Sysuny. Przede wszystkim pamiętajmy, że mamy taki mechanizm do ustawienia kąta świateł względem obciążenia pojazdu. Tego prawie nikt nie używa, szczególnie dostawcze samochody, które makabrycznie oświetlają, właśnie głównie one. Parę razy jadąc na Bukowę, jest tam w parku przed rondem Reagana przejście dla pieszych. Autentycznie ono jest nieoświetlone, nikogo nie widać, kto wchodzi, kto jest na pasach, jeśli ktoś jadący naprzeciwko ma źle ustawione światła. Należy to skorygować. To nic skomplikowanego. Podjeżdżamy do pojazdu, widzimy, jak wysoko one świecą i kogoś oślepiają. A nie siedzimy za kierownicą i się śmiejemy. Dziękuję.
Dziękujemy za tę opinię również. Przypomnę, w naszej audycji piątkowej podinspektor Stanisław Sajko z Komendy Wojewódzkiej Policji z Wydziału Ruchu Drogowego mówił o tym, że policjanci, jeżeli mają wątpliwości co do ustawienia czyichś świateł w samochodzie, mogą skierować takiego kierowcę razem z jego pojazdem na badanie techniczne. I jeszcze jeden głos.
Raz do roku przeprowadzane jest badanie techniczne, na którym się sprawdza, jak są światła ustawione i każdy diagnosta w razie stwierdzenia nieprawidłowości robi korektę. No i gość wyjeżdża sobie z satysfakcją, że ma ustawione światło, ale zapomina o tym, że w przeciągu całego roku, jak mu się przepali raz lub dwa lub trzy razy żarówka i on sobie wymieni, to ogólna zasada mówi, że po takiej wymianie powinno się pojechać na stację diagnostyczną i skontrolować światła, a tego właśnie nie robimy i dlatego mamy taki efekt, jaki mamy. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy. Kolejny kamyczek jakże ważny do tego naszego oświetleniowego, samochodowego ogródka. To jest czas reakcji 12.12 i jeszcze niebezpieczna sytuacja, o której poinformowała nas pani Julita. W piątek około godziny 15.50 po raz kolejny jechałam za autobusem, który zlekceważył czerwone światło. Miało to miejsce przy byłym Posejdonie. Autobus skręcił w prawo w kierunku 3 Maja na sekundniku. Było jeszcze 41 sekund do zmiany na zielone. Autobus linii 61 i tutaj numer rejestracyjny. Pani Julito, bardzo dziękujemy. Przekażemy ten sygnał Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego. Mam nadzieję, że będzie to sprawdzane i uda się ustalić, jak było. Nie wiem, pani Julito, czy ma pani w swoim samochodzie kamerkę, bo jeżeli tak, to poprosimy o film. A teraz już witam panią Paulinę Łądkę, Urząd Miasta Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Od kilku, jeżeli już nie kilkunastu dni, może mi pani powie właśnie, mamy problem z tymi dużymi tablicami dotyczącymi zarządzania ruchem w mieście. To te tablice, które pojawiły się u nas w 2012 roku, dokładnie w listopadzie. Są to tablice, na których powinny być wyświetlane i zwykle są takie informacje jak czas przejazdu, dane o pogodzie i warunkach panujących na drogach, o utrudnieniach związanych z remontem, kolizją, oblodzeniem. Pomagają też po prostu wybrać właściwą drogę, żeby nie stać w korkach. No właśnie. I te tablice od jakiegoś czasu nie działają. My odbieramy sporo takich telefonów.
Witam. Panie z węzła Kijewo. Co dalej z tymi tablicami, które powinna ci informować? Jakie są zatory w dojazdach do Szczecina? Bo one od strony szosy Starzgarskiej na przykład są po prostu ciemne. Płoni. Nie informują o niczym. I to w końcu może działać? Kiedyś za to duże pieniądze ponoć społeczeństwo zapłaciło. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy. Przypomnę, że mamy takie tablice przy szosie Starzgarskiej przed skrzyżowaniem z autostradą A6 w kierunku centrum, na Struga przed skrzyżowaniem z ulicą Gryfińską w kierunku centrum, na Eskadrowej przed wjazdem na Most Pionierów i zjazdem w kierunku Mostu Cłowego w kierunku centrum, na ulicy Gdańskiej przed rozjazdem na Trasę Zamkową i ulicę Energetyków w kierunku centrum i na Bramie Portowej pomiędzy Potulicką a Kaszubską wyjazd z miasta. Co się dzieje? Czemu te tablice nie działają?
Rzeczywiście niestety doszło do awarii i w tej chwili te tablice nie działają. Tej uszkodzeniu uległ jeden z serwerów odpowiadających za cały system zarządzania ruchem. To jest taki, tym systemem zarządza 5 serwerów. W tej chwili uszkodzony jest właśnie ten, który odpowiada za wyświetlanie danych na tablicach w mieście. Ta awaria oczywiście jest, próbujemy ją naprawić, nasi informatycy działają, natomiast już została zdiagnozowana przyczyna awarii, konieczna jest wymiana jednej z części serwera, która musi zostać zamówiona, czy została zamówiona, natomiast no, to jeszcze chwilę może potrwać.
A ile trwa już niedziałanie tablic?
Od ubiegłego tygodnia.
Od ubiegłego tygodnia. No niedobrze się to zbiegło z tymi problemami z przejazdem, a właściwie niemożliwością przejazdu przez parę dni przez ulicę Batalionów Chłopskich i Granitową z powodu awarii wodociągowej. No ale tu już jest po awarii na szczęście. Czy jakieś informacje optymistyczne? Awaria będzie usunięta w najbliższych dniach?
Ona oczywiście będzie usunięta. Trudno mi tutaj podać jakieś wiążące daty. Staramy się to zrobić oczywiście jak najszybciej ze swojej strony i z naszej strony mogę jedynie przeprosić kierowców za te niedogodności, bo wiemy, że ten system jest bardzo przydatny i kierowcy jakby korzystają z tych informacji, które na tablicach są. Dlatego robimy wszystko, żeby jak najszybciej ta usterka została usunięta. No i mam nadzieję, że już wkrótce te tablice będą działały tak jak wcześniej.
Co do przydatności tych tablic, zdania są podzielone, ponieważ pani Paulino, często dzwonią do nas słuchacze skarżąc się, że tablice pokazują z opóźnieniem jakieś utrudnienia albo ich wcale nie ma, więc to różnie bywa. Proszę powiedzieć, jak sprawa wygląda z kosztami? Czy już wiadomo coś o kosztach właśnie tej awarii? Czy to będą duże koszty, jeżeli chodzi o jej usunięcie?
Nie, w tej chwili nie mam takich informacji, natomiast no jest to jakby usterka wynikająca z normalnego użytkowania tego sprzętu, ale co do kosztów, no niestety w tej chwili nie mam jeszcze takiej informacji.
Tablice pojawiły się na ulicach Szczecina pod koniec 2012 roku, jak już mówiłem. One są jeszcze na gwarancji? Prawdopodobnie już nie.
Nie, w tej chwili te naprawy już wynikają właśnie z użytkowania, to jest poza gwarancją.
Dziękuję za te informacje. Czekamy, aby jak najszybciej jednak działały, bo różne, tak jak powiedziałem, są opinie na ich funkcjonowanie, ale jednak są sytuacje, kiedy zdecydowanie pomagają. Paulina Łądka, Urząd Miasta Szczecin. Dziękuję bardzo pani.
Dziękuję, do widzenia.
To jest czas reakcji. Do widzenia, do usłyszenia. 12:18. To teraz przenieśmy się trochę w czasie. Czas reakcji dla Niepodległej. Nie ma już między nami tych, którzy walczyli w 1918 roku o naszą wolność. No niestety prawa biologii są nieubłagane, ale są ludzie, którzy walczyli o naszą wolność później. Do takich osób należy Bogusław Borysowicz, powstaniec warszawski. Miał 13 lat, gdy wybuchło Powstanie Warszawskie. Był w powstaniu łącznikiem. Miał pseudonim Bybek. Pan Bogusław to znana również w Szczecinie postać. Dzięki niemu między innymi powstało w Szczecinie rybołówstwo dalekomorskie. Tutaj było przedsiębiorstwo połowów dalekomorskich i usług rybackich Gryf. Był jednym z jego założycieli. Pływał również na statkach tego przedsiębiorstwa. No i pan Bogusław ma już dzisiaj 87 lat. Jest chorowany, często bywa w szpitalach, potrzebuje pieniędzy na leki, a no nie jest w najlepszej sytuacji materialnej. No i dlatego postanowiliśmy mu pomóc. Pan Bogusław nie miał komu przekazać wielkiej encyklopedii Powstania Warszawskiego, cennej pamiątki, 7 tomów, pięknie ilustrowanych, pięknie opowiedziana jest w tych tomach historia powstania i my postanowiliśmy wystawić wśród słuchaczy do licytacji właśnie tę wielką encyklopedię pod datą 28 października można ją było oglądać. A teraz pod datą dzisiejszą mamy zdjęcie uśmiechniętych osób, a wśród tych uśmiechniętych ludzi jest właśnie Bogusław Borysowicz i pani Danuta oraz pan Tadeusz. To są rodzice pana Grzegorza, który zadzwonił do nas i powiedział, że za tę wielką encyklopedię Powstania Warszawskiego daje nie 700, ale uwaga, od razu 2000 zł. W ten sposób przebił pana Andrzeja, który dawał 700 zł i panowie Grzegorz, Tadeusz i pani Danuta przede wszystkim przyjechali do pana Bogusława w piątek odebrać tę właśnie publikację. Pan Grzegorz nie chciał się fotografować, zgodzili się na to na szczęście państwo Danuta i Tadeusz. Zdjęcie na naszej stronie internetowej. Zapraszam, można je zobaczyć. A jak było u pana Bogusława w domu? Jeszcze dodam, zanim wyemitujemy relację, że świat jest mały, bo właśnie pan Tadeusz i pani Danuta pracowali razem z panem Bogusławem, chociaż nie bezpośrednio. Nie byli kolegami z pracy w tym sensie, że codziennie się widywali i rozmawiali ze sobą. Po prostu pracowali w jednym dużym przedsiębiorstwie. Świat jest mały, ale może właśnie ta znajomość, taka bardzo, bardzo daleka, zaważyła o tym, że postanowili panu Bogusławowi pomóc i kupić na licytacji właśnie tę wielką encyklopedię Powstania Warszawskiego.
Chciałem przekazać państwu cały zestaw 7 tomów tej encyklopedii. Dlatego składam swój autograf ze zdjęciem.
Mamy tu napisane Bogusław Borysowicz, pseudonim Bybek, łącznik kompanii AK porucznika kapitana Kalinowskiego wel Jerzego Kędzierskiego, zgrupowanie Gozdawa, Reduta Ratusz, Plac Teatralny. Zdjęcie z 1994 roku, ale jest także zdjęcie z 1945 roku. Tak pan mniej więcej wyglądał, ale bardzo więcej niż mniej, właśnie w 1944 roku.
W 1944 roku nie mogłem się fotografować, a to jest zdjęcie z 1945 roku. Serdecznie państwu dziękuję. Proszę bardzo.
Serdecznie dziękuję.
Pracowaliśmy w Gryfie. Ja 20 lat, mąż 15. Znamy i uważamy, że jest tak zasłużonym człowiekiem, któremu trzeba pomóc. A mamy możliwości i może kiedyś my będziemy potrzebowali pomocy i ludzie jacyś o dobrym sercu nam pomogą.
Co zrobicie z tą książką, która już należy do was, a właściwie z tymi tomami?
Na pewno będzie eksponowana w domu.
Panie Bogusławie, czy jest pan zaskoczony tym, że 700 zł kwota za tę wielką ilustrowaną encyklopedię skoczyła do 2000?
No tego się nie spodziewałem i dlatego serdecznie dziękuję państwu, którzy zrozumieli, że to będzie służyć naszym pokoleniom.
No i niech dobrze służy. Wiem, że pani Danuta, pan Tadeusz mają dwóch synów, oprócz pana Grzegorza jeszcze jednego syna, jest dużo znajomych. Już podobno ustawia się kolejka, żeby czytać, oglądać, tak jak powiedział pan Tadeusz, na poczesnym miejscu w ich domu ta książka się znajdzie. Pani Danuto, panie Tadeuszu, panie Grzegorzu, serdecznie jeszcze raz dziękuję za okazaną życzliwość i serce i oby tak dalej, oby tego serca nam wszystkim nie brakowało. To jest czas reakcji, 12:22. Teraz może zajrzyjmy, co tam w mailach słychać. Ano, słychać. Napisała do nas pani, podpisana bardzo ładnie, Niezapominajka. Witam serdecznie. Proszę, zajmijcie się ponownie spółdzielnią mieszkaniową Chemik w Policach. Koniec listopada już niebawem, grzejniki grzeją, a spółdzielnia nie dostarczyła nam lokatorom rozliczenia za centralne ogrzewanie za ubiegły sezon. Och, pani Niezapominajko, to nie jedyna taka spółdzielnia. Proszę najpierw sprawdzić, co tam prawo spółdzielcze i co tam regulamin spółdzielni mówi na temat tych rozliczeń. Zwrócić się do spółdzielni, zapytać, kiedy będą rozliczenia i do kiedy powinny być. Jeżeli jest ciepło, to już dobrze, a jeżeli będą jeszcze rozliczenia, to będzie jeszcze lepiej. Po tych informacjach, gdy je pani zbierze, prosimy o ponowny kontakt z nami. 12:23 to jest czas reakcji. Teraz o zalewaniu. Napisała pani Magdalena i pan Tomasz. Od ponad 3 lat podczas opadów deszczu zalewa nam jeden z pokoi. Pomimo przeprowadzenia remontu balkonów na przełomie 2015 i 2016 roku, prac na dachu w pierwszym kwartale 2017 roku, uszczelnienia kasety rolety zewnętrznej, to kwiecień 2017, jaki dokładny harmonogram, i belki drzwi balkonowych u sąsiada nad nami w lutym 2018 roku, odkrywek w elewacji, prób wodnych przeprowadzonych w tym roku, nie udało nam się znaleźć i zlikwidować przyczyny zalewania naszego mieszkania. Nic z tych wszystkich wykonanych prac nie wynikło. Jak zalewało nam mieszkanie, tak w dalszym ciągu zalewa. Uważamy, że okres 3 lat to wystarczająco długi, aby usunąć przyczynę zalewania naszego mieszkania. Zwrócimy się, pani Magdo i panie Tomku, do firmy zarządzającej tą wspólnotą mieszkaniową, do zarządcy i spróbujemy wyjaśnić tę sprawę w jednym z najbliższych wydań programu Czas Reakcji. Za kilka minut rozpoczniemy dyskusję, mam nadzieję, z naszymi słuchaczami o tym, że 15 listopada weszła w życie ustawa z dnia 4 października 2018 roku o zmianie ustawy Kodeks Wykroczeń oraz niektórych innych ustaw. I wśród wielu zmian jest ta, która powinna zainteresować właścicieli czworonogów. Wyraźnie bowiem zaostrzono kary za niedopilnowanie niebezpiecznych zwierząt, zwłaszcza psów ras agresywnych. O tym za chwilę z jeszcze jednym gościem, a teraz jest już Joanna Wojtek. Dzień dobry.
Witam panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom.
Pani Anno, zacznijmy w takim razie od telefonu dotyczącego padłego dzika.
Dzień dobry, mam na imię Marian, dzwonię z okolic Podjuch i Żydowiec. Chodzi o sprawę Padliny, która jest w kanale przy kajakowym klubie sportowym Wiskot. Dzwoniłem do służb miejskich. Ta padlina jest już prawdopodobnie od 2 tygodni, myślę, że to strzelanie myśliwych przy święcie spowodowało, a dokonał żywota właśnie w kanale ten dzik. Dziękuję ślicznie.
Telefon był z czwartku. Czy dzika udało się usunąć i zutylizować?
Tak, udało się. Trochę to trwało. Musiały być uruchomione łodzie. Nie jest taka prosta sprawa. Status tego miejsca też powodował pewne perturbacje, ale najważniejszy jest wynik. Dzik został podjęty i zutylizowany.
I teraz kolejna sprawa, tym razem mail. Chciałbym zwrócić uwagę na problem z zaparkowanymi przy ulicy Księcia Witolda, Wilków Morskich i Kordeckiego wraków samochodowych oraz na samochody, które to sprowadził właściciel warsztatu samochodowego przy ulicy Księcia Witolda. Co kilka tygodni przybywa nowych gratów. Samochody obrastają roślinnością, zbierają się bezdomni. Zaparkowanie pod blokiem graniczy z cudem, bo są miejsca na ulicy, które są zajmowane przez te graty z warsztatu. Nieraz mijam się z sąsiadami krążącymi po okolicy z dziećmi na pokładzie, polującymi na zwalniające się miejsce. Czy nie można czegoś zrobić w tej sprawie? Czy Państwu znana jest ta sytuacja?
Jak najbardziej. Można i zrobiliśmy. Do tej pory zostały usunięte 3 pojazdy, 3 kolejne oczekują, prowadzone są czynności, więc myślę, że w najbliższym czasie chociaż trochę ta sytuacja się poprawi.
I jeszcze jedna kwestia, o której wielokrotnie już w czasie reakcji informowaliśmy. Chodzi o pętlę na Turkusowej. Tam bardzo wiele osób parkuje, no i parkuje łamiąc przepisy prawa o ruchu drogowym. Parkuje po prostu nieprawidłowo. Czy można liczyć na to, że będą tam Państwo częściej się pojawiali?
Jak najbardziej. Została wprowadzona nowa organizacja ruchu. Jest tam ustanowiona strefa ruchu, która rządzi się określonymi prawami. Można parkować tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Jest tam ograniczenie prędkości do 30 km. Także w tym momencie mamy tutaj podstawę prawną. Wcześniej w związku z brakiem tej organizacji były pewne przeszkody. W tej chwili już zostały uruchomione patrole i na pewno będą się przyglądać tej sytuacji, żeby już nie było takich właśnie sytuacji, jak były.
Dziękuję za tę informację, a teraz zaczynamy rozmawiać o psach, a może bardziej należałoby powiedzieć o ich niesfornych, niezdyscyplinowanych właścicielach. Do naszej rozmowy dołącza Dorota Witkowska, wiceprzewodnicząca do spraw hodowlanych Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce, przewodnicząca zarządu oddziału w Szczecinie tego związku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani przewodnicząca, weszła 15 listopada nowelizacja kodeksu wykroczeń i z tej nowelizacji wynika, że za wyprowadzanie psa bez smyczy nie będzie już 250 zł mandatu, ale może być 1000 zł grzywna. W przypadku psów ras niebezpiecznych, widniejących w odpowiednim spisie, to może być nawet 5000 zł. Czy pani zdaniem taka zmiana jest potrzebna?
Wie pan co, to jest bardzo złożony temat, bardzo złożony problem i trudny do odpowiedzenia po prostu, czy jest potrzebna, czy nie jest potrzebna. Czy wprowadzanie kar pieniężnych jest skuteczne w tym względzie?
Dolegliwych,
takich doskwierających. Nie mam pojęcia. Nie mam też pojęcia, czy te kary dotkną osoby, które uporczywie będą popełniały to przestępstwo, nazwijmy. Czy też trafią na przypadkową osobę, która akurat gdzieś tam będzie chciała swojego psa porządnie wybiegać. Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. My jesteśmy Związkiem Hodowców Psów i praktycznie nie zajmujemy się karaniem naszych hodowców. Także no nie, po prostu nie umiem. Wydaje mi się, że kary są ogromne i bardzo wysokie. Wiem natomiast na pewno, że psy wymagają ruchu, wymagają biegania. Wiem też, że ich właściciele czasem bywają nieodpowiedzialni.
No właśnie, to właściciele są odpowiedzialni za psy. One za swoje czyny nie odpowiadają. Przecież człowiek jest tym opiekunem zwierzęcia. Przypomnę, że ta zmiana jest podyktowana wieloma przypadkami pogryzień przez psy, czy to dzieci, czy to dorosłych. Przypomnę z roku 2017 na przykład takie wydarzenia z naszego regionu. Na świnoujskiej plaży Rottweiler bez kagańca i smyczy podbiegł do 8-letniego chłopca, skoczył na niego i go ugryzł. Chłopiec potrzebował pomocy, tam została wezwana policja, mundurowym udało się dotrzeć do właścicielki. Ona została ukarana w Choszcznie, z kolei na jednym z placów zabaw bulterier gryzł dzieci. To trwało kilka dni. W końcu również właściciela udało się ukarać, ale generalnie nie tak dolegliwie, chociaż właścicielowi mógł grozić nawet rok więzienia. Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin. Czy pani zdaniem taka zmiana przepisów, zaostrzenie przepisów, nie 250 zł, a właśnie 1000 zł, a nawet 5000, to krok w dobrą stronę?
Ja chciałabym tutaj wprowadzić pewne sprostowanie. Nie wiem skąd taka informacja, że jest rozdział między psem, nazwijmy to zwykłym, a psem rasy agresywnej i wysokość mandatu tutaj do 1000, a w przypadku ras agresywnych, jak słyszę, do 5000. No nie ma takiej, nie wiem skąd taka informacja.
No z tych prześledzonych publikatorów tak wynika, czyli no właśnie, dziennikarze popełnili błędy.
Zdecydowanie. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że znowelizowany artykuł 77 to przede wszystkim artykuł zwiększający potencjalną karę. Czyli to, co pan redaktor słusznie zauważył, że maksymalna grzywna do 250 zł do niedawna w oparciu o artykuł 77, w tej chwili do 1000 zł.
I to grzywna była, nie mandat, tak? To była grzywna.
No, grzywna w postępowaniu mandatowym, najkrócej się mówi grzywna. Natomiast faktycznie, jeżeli po odmowie przyjęcia mandatu, to ja już zakładam, że jest cała procedura wdrożona. Jeżeli kierujemy wniosek do sądu, sąd może orzec maksymalnie karę grzywny w wysokości do 5000
zł. Bez względu na to, jakiej to jest rasy pies.
Ale rzeczywiście, to wszystko zależy, jak ten pies, jaka była podstawa. Dokładnie. I tutaj tylko w tym względzie dotyczy nowelizacja kodeksu wykroczeń. Nic więcej się nie zmieniło. W dalszym ciągu artykuł brzmi, kto nie zachowuje zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Generalnie to jest ciekawostka. Mówimy o zwierzętach, zatem nie ma tutaj nawet mowy o psach. Tylko zwykle w miejsca publiczne na smyczy czy w kagańcu wyprowadza się, no nie kota, nie świnkę, nie inne zwierzę, tylko psa.
Zazwyczaj,
więc
czasem
myślowy,
się zdarzają tchórzofretki, inne zwierzątka, no tak, zgadza się. Ale tak, generalnie mówimy o psach, a jest z nami pan Paweł. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam pytanie w związku ze zmianą tych przepisów. Czy zwiększy się sankcja również dla tych, którzy na przykład wprowadzają zwierzęta w miejsca niedozwolone, jak na przykład plaże, albo ostatnio, przykład 1 listopada, notorycznie się z tym spotykam, wprowadzanie psów na teren cmentarza centralnego. No niestety nie ma od kogo wyegzekwować, żeby te pieski nie były wprowadzane na cmentarz, bo często właściciele się tłumaczą, a bo to taki mały piesek. No ale jak mały piesek, to co powiedzieć dużemu?
No panie Pawle, wiadomo, zakaz to jest zakaz, oczywiście. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękuję.
Pani Anno, czy pani coś wiadomo na temat właśnie innych miejsc, takich jak plaże, cmentarze? Bo generalnie w regulaminie naszego cmentarza jest zakaz wchodzenia z psami.
Tak. Tak, tylko jeszcze za podstawę prawną my przyjmujemy, mając do dyspozycji prawo miejscowe, to jest bardzo ważne, prawo lokalne, czyli regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie miasto Szczecin, jest rozdział 6 skonstruowany w taki sposób, że jest tam dokładna instrukcja, jak właściciel i opiekun, bo ponoszą pełną odpowiedzialność zarówno opiekunowie, którzy w danej sytuacji mają właśnie pod opieką, no mówimy już o psie, jak i właściciel, tu jest instruktaż, kiedy ma być smycz, kiedy ma być kaganiec, kiedy może nastąpić zwolnienie z prowadzenia na smyczy, w jakich szczególnych przypadkach, w jakich miejscach, bo to nie jest tak, jak krąży cały czas informacja medialna, że teraz obligatoryjnie musi być założona smycz. Ja przypominam, że co do wyprowadzania psów nie ma przepisów rangi ustawowej nakazującej wyprowadzania psa na smyczy i kagańcu. Mówimy o środkach zwykłych i nakazanych, przy czym zwykłe to są takie adekwatne, konkretne w odniesieniu do konkretnego zwierzęcia. No mówmy już tutaj faktycznie o tym psie, gdzie tutaj przewidziano właściwie dwa środki zabezpieczające, smycz lub kaganiec, łącznie, rozdzielnie, wszystko zależy od sytuacji, nakazane. To są te, które wprowadziła gmina i tutaj faktycznie najczęściej mówimy o psach. W naszym przypadku w uchwale mamy pewną, może nie liberalizację, natomiast bardzo dokładnie są opisane sytuacje, kiedy może być zwolnienie z tej smyczy. Zatem raz jeszcze powtarzam, nie wiem skąd ta wieść gminna niesie, że teraz obligatoryjnie zawsze w każdym przypadku musi być nałożona smycz. Nie, nie. Nowelizacja artykułu 77 z kodeksu wykroczeń dotyczy tylko i wyłącznie podniesienia wysokości kar, zaostrzenia kar i tego dotyczy zmiana.
Pan Marek przy naszym telefonie, dzień dobry.
Witam, witam. Drodzy Państwo, trzeba uściślić, co ten przepis mówi o prowadzeniu psa na smyczy. Czy każde moje wyjście z psem, gdzie powiedzmy pies mój jest wyszkolony i mnie się słucha, ja mam kontrolę nad tym psem, ale mimo to muszę wyjść wszędzie, gdziekolwiek idę na smyczy, czy niekoniecznie? Czy na przykład jeśli wychodzę poza teren osiedla, tak jak ja mieszkam przy Puszczy Bukowej, to dalej ten pies musi być na smyczy? Czy mogę go puścić luźno? Czy tylko mogę go puścić na terenach wyznaczonych przez miasto do wybiegów dla psów? Bo to jest istotne. Jeśli coś takiego ma miejsce, to sorry, winę tu, ale u nas jest 3 razy więcej psów niż w wielu innych krajach i taki przepis dla mnie to jest trochę śmieszny, bo ilość pogryzień w stosunku do ilości psów, które u nas w Polsce są, to jest śmieszne trochę, fakt. Jeśli już zaatakuje, to pies był poza kontrolą, karze podlega. Ale jeśli mój pies jest pod moją kontrolą, wiem, znam psa i wiem, że nie zaatakuje, to dlaczego ja mam być przez sąsiada na każdym razie ganiany, że zadzwoni na policję, bo pies biega luźno?
Dziękuję panie Marku za to sensowne pytanie. Przede mną pani Joanno i pani Doroto, artykuł 77 kodeksu wykroczeń, niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia i tutaj paragraf pierwszy, kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu właśnie zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności grzywny do 1000 zł albo karze nagany. A to 5000 zł jest w kolejnym paragrafie czy kolejnym artykule, pani Joanno? No.
To jest niejako kontynuacja tego, co ja tłumaczyłam przed chwilą. Jeżeli następuje odmowa przyjęcia mandatu, każdy funkcjonariusz podejmujący interwencję ma obowiązek poinformować o tym, że sprawa zostanie skierowana w postaci wniosku do sądu. Sąd ma za każdym razem prawo orzec 10-krotnie wyższą karę, czyli maksymalnie tutaj do 5000.
Jest z nami Dorota Witkowska, przewodnicząca zarządu oddziału w Szczecinie Związku Kynologicznego w Polsce i wiceprzewodnicząca do spraw hodowlanych zarządu głównego Związku Kynologicznego. Pani przewodnicząca, czy dla pani taka zmiana coś zmienia, czy tutaj po prostu chodzi cały czas o edukowanie ludzi, o po prostu dobre obyczaje, o to, żeby nie narażać tych, którzy zwierząt nie znają, nie lubią, obawiają się na niebezpieczeństwo i tyle?
Proszę pana, ja, panie redaktorze, ja myślę, że wszystkie te przepisy, które dotyczą wszystkich ludzi, tak naprawdę są dotkliwe dla osób nieodpowiedzialnych, dla osób, które nie potrafią zachować właściwych środków ostrożności, jeżeli chodzi o posiadanie psa. Nie możemy nigdy zapominać o tym, że pies jest zwierzęciem. I mówienie, że mamy psa pod kontrolą, oczywiście pozwala nam na nieco swobodniejsze traktowanie go, pozwala na to, żebyśmy puścili go ze smyczy, jednak nigdy nie możemy stracić czujności nad tym, że jest to zwierzę, które może gdzieś tam spod naszej kontroli się wymsknąć. Ja uważam, że prowadzenie psa na smyczy jest jak najbardziej wskazane, jak najbardziej konieczne, jeżeli poruszamy się pomiędzy ludźmi, jeżeli wyprowadzamy psa po ulicy, a takie konieczności, takie sytuacje oczywiście zachodzą. ale ta sytuacja jakby wymaga obustronnej ostrożności, zarówno osoby, która psa prowadzi, jak i ludzi, którzy koło tego psa się znajdują. Nie zaczepiajmy, nie wyciągajmy ręki, pomoże to uniknąć wiele sytuacji. A jeżeli chodzi o karanie, no myślę, że kara finansowa jest karą dotkliwą i jeżeli osoba uporczywie nie podlega prośbom sąsiadów czy otoczenia, bo tu nie chodzi nawet o to, że ktoś, że pies atakuje, tylko wśród nas są ludzie, którzy najzwyczajniej boją się psa. I kwestia tego, że mój pies spokojnie idzie przy mojej nodze, powoduje, wywołuje stres, wywołuje sytuację, wywołuje lęk u osoby, która przechodzi obok. Więc należy to też zrozumieć i uszanować, jeżeli wiemy, że mamy w sąsiedztwie czy w otoczeniu taką osobę, no to po prostu, jeżeli widzimy ją na spacerze, przywołać psa do siebie, chwycić na ten moment na smycz, przejść obok, pozwoli to uniknąć. A jeżeli takich sytuacji, a jeżeli nie, no to być może, że i te kary finansowe zadziałają tak, że pozwolą egzystować wszystkim wokół i ludziom, którzy kochają psy i mają je, i tym, którzy się ich boją.
Dorota Witkowska, wiceprzewodnicząca do spraw hodowlanych Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce. Dziękuję pani za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Natomiast pani Joanna Wojtach, mam nadzieję, jeszcze zgodzi się z nami pozostać kilka minut i z naszymi słuchaczami. Pani Joanno, wracając do tego, o czym mówił nasz słuchacz, pan Marek. Oczywiście do lasu z psem iść nie wolno. W lesie również pies powinien być prowadzony na smyczy. Ale poza tym, czy panu Markowi pozostają tylko te oznakowane wybiegi? Załóżmy, że pan Marek sobie pójdzie do parku, no gdzie nie chodzi dużo ludzi, chodzi po tych wielkich, na przykład trawnikach parku Kasprowicza, pies jest spuszczony ze smyczy. Czy grozi mu 1000 złotych grzywny?
Może jeszcze raz kilka najważniejszych informacji.
Zdecydowanie.
Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do zachowania środków zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt i dołożenia, to jest bardzo ważne, starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia. Są zobowiązani do sprawowania nad nimi właściwej opieki, w szczególności nie pozostawiania zwierząt bez nadzoru w miejscach publicznych. W miejscach publicznych pies winien być prowadzony na smyczy, ale z tej smyczy może być zwolniony, jeśli ma założony kaganiec, bądź całym właściciel dołoży tyle staranności i jest w stanie, o czym mówiła tutaj przed chwilą pani ze Związku Kynologicznego, jest w stanie nad psem zapanować. To jest bardzo, bardzo trudne, dlatego że zwierzę może różnie reagować na innego psa, na innego człowieka. Zatem my jako Straż Miejska polecamy mimo wszystko, żeby w miejscach o dużym natężeniu spacerowiczów, mówię o parkach, o miejscach właśnie publicznych, o dużej rotacji zarówno innych zwierząt, jak i przede wszystkim ludzi, jednak te środki zwykłe i nakazane zachowywać. Zwolnienie ze smyczy może się odbywać na terenach otwartych i o małym natężeniu ruchu pieszych. Może być pies zwolniony ze smyczy i nie musi być prowadzony bezpośrednio przy osobie nadzorującej zwierzę. Może się ten pies wybiegać, ale powinien mieć założony kaganiec. Natomiast całkowicie zwolnione ze smyczy i kagańca psy mogą przebywać na wybiegach dla psów. Wyjątek stanowią w ogóle od tych wszystkich reguł psy z katalogu ras agresywnych. One bezwzględnie muszą być zabezpieczone.
Oto takie przykłady, które były głośne w Polsce i przypadki właśnie pogryzienia przez psy. Akita, to jest taka rasa, kto nie wie, zmasakrował twarz dziewczynki Oliwki, czekają ją operacje, czekały już właściwie. Amstaff pogryzł strażnika miejskiego z Częstochowy, przegryzł mu tętnicę. Agresywny pitbull zaatakował kobietę i jej psa, zwierzę nie przeżyło. Bullterrier wpadł na plac zabaw i rzucił się na dzieci, więc tych przykładów jest sporo, ale pani Anno, czy to, o czym rozmawiamy i to, co pani powiedziała, oznacza, że już 250 zł za psa bez smyczy, na przykład na terenie parku prowadzonego, odchodzi w przeszłość i to będzie zawsze 1000 zł, czy to zależy od państwa uznania?
To wszystko zależy od przede wszystkim postawy osoby, która łamie przepisy, czy rozumie, że łamie te przepisy, bo reakcje są bardzo różne. I to na miejscu strażnik podejmujący interwencję ocenia, jak należy wycenić popełnione wykroczenie. Nie ma możliwości tutaj od razu zakładać, że wszystkie mandaty będą teraz, przede wszystkim w przypadku Straży Miejskiej, my i tak nie wystawimy bez zbiegu wykroczeń mandatu w wysokości 1000 zł, tylko maksymalnie mandat będzie wynosił 500 zł, chyba że skierujemy wniosek o ukaranie do sądu, tak jak powiedziałam wcześniej.
Czyli wszystko zależy od naszej postawy jako właściciela. Jeżeli wykażemy się skruchą, zrozumieniem, odpowiedzialnością, to wtedy możemy dostać 250 zł.
Możemy dostać mniej, dlatego że to są widełki, to jest, nie ma tutaj granicznie, że to jest od 250 do 1000 zł. W przypadku Straży Miejskiej to jest od 20 do 500 zł.
Natomiast jeżeli jesteśmy opryskliwi, niekulturalni, wulgarni, to możemy się spodziewać 1000 zł, a nawet 5000.
Tak jak powiedziałam, inne służby mają szerszy wachlarz, my mamy do 500 zł w postępowaniu mandatowym.
No i przypomnijmy, jeżeli dochodzi do uszkodzenia ciała, do jakiegoś trwałego uszczerbku na zdrowiu i tak dalej, to może być też kara pozbawienia wolności, prawda? I zresztą ten kodeks wykroczeń też bierze pod uwagę możliwość ograniczenia wolności, więc to nie jest tylko kara grzywny lub kara nagany chociażby.
Jak najbardziej, proszę mieć też na uwadze, tutaj też jest taka informacja, o której pewnie doskonale wiedzą i właściciele, opiekunowie psów, że na postępowaniu mandatowym w oparciu o kodeks wykroczeń może się nie skończyć. Można wdrożyć procedurę prywatno-skargową i żądać zadośćuczynienia w oparciu o kodeks cywilny, a tutaj naprawdę nieraz zasądzone kary. To są przewlekłe sprawy, ale no nieraz z bardzo, bardzo przykrym skutkiem finansowym dla osoby, która no nie dopełniła tych obowiązków.
I posłuchajmy telefonu zarejestrowanego pod czujnym 510 37 i 32.
Proszę Państwa, proszę mi wytłumaczyć, jak ja mam swojemu dziecku 6-letniemu wytłumaczyć, że ten piesek jest łagodny i że go nie ugryzie. Dzieci się boją dużych psów, które są często większe od nich. Sam niejednokrotnie musiałem zasłaniać dziecko, ponieważ wielki pies biegł bez smyczy, bez krzykańca w kierunku mojego dziecka. I ci Państwo, którzy mówią o niewyciąganiu rączki, wytłumaczą tym dzieciom, jak mają się zachowywać w stosunku do dużych psów, które biegają bez smyczy i bez krzykańca. Pozdrawiam.
Pan nawiązał do tego, o czym mówiła Dorota Witkowska ze Związku Kynologicznego w Polsce, ale pani Janno, gdyby nasz słuchacz zadzwonił do Straży Miejskiej właśnie ze skargą, że właśnie jego dziecko się boi, że jest w parku czy na placu zabaw, chodzi duży pies, zwracał właścicielowi uwagę, to nie skutkuje. Rozumiem, że tutaj strażnicy byliby surowi i bezwzględni.
Jak najbardziej podjęlibyśmy taką interwencję, ponieważ jest w tle osoba pokrzywdzona, czy potencjalnie pokrzywdzona, w każdym razie zagrożona, bo tak odczuwa ten kontakt ze zwierzęciem. I tutaj chodzi konkretnie o dziecko, które jest pod szczególną opieką i ochroną, zatem jak najbardziej na pewno ta interwencja byłaby podjęta.
A jak te nowe przepisy kodeksu wykroczeń współgrają z tutaj regulaminami dotyczącymi właśnie porządku na terenie gminy miasto Szczecin? One są zupełnie zgodne? Tu nie ma żadnego rozdźwięku?
Generalnie tak. To jest nasz regulamin, nasze prawo miejscowe, tak jak powiedziałam wcześniej, doprecyzowuje w jakich miejscach, w jakich konkretnych sytuacjach może nastąpić zwolnienie psa ze smyczy, z kagańca, w jakich obligatoryjnie jest to nakazane. Zatem jest to uszczegółowienie, choć jest to w pełnej harmonii z artykułem 77 mówiącym o zwykłych i nakazanych środkach ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.
Czy w perspektywie ostatnich lat widzi pani poprawę? Właściciele psów są bardziej zdyscyplinowani niż kiedyś. Mamy przecież wybiegi dla psów w różnych punktach miasta i to powinno nieco poprawić sytuację.
Słysząc relacje moich kolegów, którzy mają niemalże codziennie do czynienia z takimi przypadkami, no cóż, ze smutkiem muszę przyznać, że chyba ta wyobraźnia właścicieli czy opiekunów psów nie jest aż na tyle duża, żeby przewidzieć wszystkie skutki, zatem trafiają się przypadki. Nie tak dawno mieliśmy tutaj też taką sytuację, gdzie pies zwolniony ze smyczy zagryzł kota. Pamiętajmy, że to również podlega pod wykroczenie. Zatem, no cóż, ja tylko mogę apelować, po raz kolejny będę apelować w imieniu wszystkich moich kolegów ze straży, żeby jednak przewidywać skutki i to, co nie jest konieczne czy obligatoryjne, to nie znaczy, że my nie mamy myśleć. Przewidujmy skutki, bądźmy odpowiedzialni, bo przyszłości może to faktycznie okazać się katastrofalne. Ja nie wierzę, do końca nie wierzę, mogę tutaj wejść w jakąś polemikę z właścicielami psów, ale nie ufam do końca zwierzęciu, nawet najlepiej wyszkolonemu. Zawsze się może zdarzyć taka sytuacja, że pies idący karmi przy nodze, świetnie wyszkolony, może zareagować w sposób nieprzewidywalny i wtedy faktycznie mogą być skutki bardzo przykre.
Na zakończenie naszej audycji pan Andrzej, ja przed panem Andrzejem tylko powiem, że przypominam, od 15 listopada surowie i strażnicy miejscy mogą karać za to, że pies jest bez smyczy. Dzień dobry panie Andrzeju, prosimy krótko, bo mamy już niespełna minutę.
Wszystkich bardzo serdecznie słuchaczy i najbardziej witam moją panią przedmówczyni, która bardzo słusznie i dokładnie wszystko tłumaczy, więc zgadzam się ze wszystkim. Mam bardzo dobrego znajomego weterynarza, który miał wspaniałego psa. Wnuki przychodziły, bawiły się z tym psem, wsadzały mu maskotki do buzi, spały na tym psie, leżały, cudowały. I proszę państwa, jest to naprawdę apel. Pies pewnego dnia zaatakował. Zaatakował strasznie, łamie mi się głos. Pozdrawiam.
Dziękuję panie Andrzeju. Pamiętajmy o tym, że zwierzę to jest zwierzę i miejmy do zwierzęcia ograniczone jednak zaufanie, nawet w domu bądźmy zawsze gdzieś blisko psa i dziecka, które się z tym psem bawi w najlepsze. Joanna Wojtak, Straż Miejska Szczecin, dziękuję bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia.
My także dziękujemy, to był czas reakcji, do usłyszenia.